Tragedia nad Śląskim Zalewem na Kłochechło. Utonęli tam dziś ojciec i jego 6-letnia córka. W faktach też ostrzeżenie dla kierowców w zachodniopomorskim, a także poszukiwania Pumy i jej właściciela w Ogrodzieńcu w powiecie zawierciańskim. Politolog profesor Sławomir Sowiński już za chwilę będzie gościem Marcina Zaborskiego w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Tragedia nad zalewem na Kłochechło w województwie śląskim. Utonęły tam dziś dwie osoby, 35-letni mężczyzna i jego 6-letnia córka. O zdarzeniu mówi nam sierżant sztabowy Jacek Mężyk z policji w Tarnowskich Górach.
Wypłynęli na materac dmuchanym. Matka, która była synem na brzegu, zauważyła po jakimś czasie, że coś się złego dzieje na tym materacu. Zaalarmowała osoby, które wypoczywały razem z nią na brzegu. Wyciągnięto mężczyznę i tą dziewczynkę na brzeg. Podjęto reanimację, pojawili się też bardzo szybko ratownicy WOPR.
Niestety mimo reanimacji mężczyzny ani jego córki nie udało się uratować. Sprawę bada teraz prokuratura. 5 osób, w tym 2 dzieci, zostało rannych w wypadku na zachodniopomorskim odcinku Krajowej 22 Człopa-Wałcz. W Rusinowie samochód osobowy zderzył się z autem dostawczym. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Droga została zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. To jest duża policyjna akcja. W faktach wracamy do poszukiwań mężczyzny i Pumy w Ogrodzieńcu w powiecie zawierciańskim w Śląskiem. Jak informowaliśmy, pracownicy poznańskiego ZOO zgodnie z wyrokiem sądu przyjechali dziś odebrać drapieżnika jednemu z mieszkańców. Ten jednak uciekł z Pumą do lasu. Anna Kropaczek zbiera informacje w tej sprawie. Aniu, co jeszcze wiadomo?
Policja już od pewnego czasu poszukiwała mężczyzny, ponieważ dostała zawiadomienie, że przywłaszczył on sobie Pumę. Mężczyzna był jednak nieuchwytny, zmieniał miejsce pobytu. Dziś pracownicy poznańskiego ZOO pojawili się u niego, by odebrać mu zwierzę. Mężczyzna zabrał jednak Pumę i uciekł. W poszukiwaniach biorą udział nie tylko policjanci z Zawiercia, ale także z Katowic. Na miejsce skierowano także policyjny śmigłowiec z Krakowa.
Długa i intensywna kampania prezydencka dobiega końca. Obaj kandydaci bardzo często mówili o swoich planach w zakresie polityki zagranicznej. Paweł Balinowski ponownie dzisiaj z nami w faktach. Pawle, co usłyszeliśmy na ten temat od Rafała Trzaskowskiego?
Choć wątki amerykańskie, o których najgłośniej mówił jego konkurent Andrzej Duda, pojawiają się w kampanijnych wypowiedziach Rafała Trzaskowskiego, to jednak zdecydowanie częściej patrzy on zdecydowanie bliżej, czyli w stronę Europy. Tak określił swoje priorytety po ewentualnej wygranej.
Ja chciałbym zaprosić do Warszawy prezydenta Francji i prezydenta Niemiec po to, żeby odnowić trójkąt weimarski. Natomiast pierwszą podróż udam się do Brukseli.
Trzaskowski wielokrotnie zarzucał nie tylko Andrzejowi Dudzie, ale też rządowi PiSu osłabianie pozycji Polski w Unii. Deklarował, że on tę pozycję odbuduje. Rzadziej odnosił się do stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, choć w pamięć mogła zapaść na przykład jego rozmowa z Barackiem Obamą, po której stwierdził, tu cytat, że zaufanie między naszymi narodami to fundament relacji transatlantyckich. O Rosji mówił rzadko, jedynie w kontekście swojego sprzeciwu wobec budowy gazociągu Nord Stream 2.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
To ostatnie godziny przed ciszą wyborczą i ostatnia przed niedzielnymi wyborami. Popołudniowa rozmowa w RMF FM w warszawskim studiu gospodarz Marcin Zaborski. Witamy.
Dzień dobry. Za pomocą Skype'a jest z nami politolog, doktor habilitowany Sławomir Sowiński. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kończy się kampania wyborcza. Domyślam się, że jako politolog, który zawodowo zajmuje się obserwowaniem polityki, już się pan smuci. Zgasną światła, skończy się show, emocje opadną.
Nie sądzę. Myślę, że jakkolwiek zapewne pewne napięcie, którym żyjemy jako wyborcy, opadnie po 12 lipca, to wydaje mi się, że w polskiej polityce nadal będzie gorąco, nadal będzie się wiele działo i bez względu na to, który z kandydatów wygra, no, będzie musiało dojść do pewnych, że tak powiem, przetasowań czy powyborczych rozliczeń. Także pewnych, myślę, rozliczeń w obozie Prawa i Sprawiedliwości, którego oczywiście no tutaj władza więcej znaczy.
Więc ale to wszystko po 12.
Nie sądzę, żeby politologowie byli bezrobotni, czy też dziennikarze po 12 lipca.
Uf, spodziewa się pan, że wyjątkowo długa kampania wyborcza z wieloma zakrętami i zmianami planów zakończy się wyjątkowo wysoką frekwencją wyborczą?
No, już w tej chwili osiągnęliśmy, można powiedzieć, bardzo wysoką frekwencję. Po roku 95 to jest bodaj druga co wielkości frekwencja i wydaje mi się, że jeszcze pewien potencjał jest na to, żeby ta frekwencja była troszkę większa w drugiej turze niż w pierwszej turze.
Tak, tylko wtedy choć byliśmy na progu się, wakacji.
Jak w roku 2015, żeby poszło dodatkowe jeszcze 1,5 miliona głosów. Ja myślę, że kilkaset tysięcy nowych wyborców przy urnie w niedzielę możemy zobaczyć.
Tak, tylko że wtedy byliśmy na progu wakacji, a teraz być może sporo osób wyjechało. No i może te głosy jednak gdzieś się rozmyją.
No tak, ale i też pamiętajmy o tym, że po pierwsze te wakacje są dość wyjątkowe, prawda, że jednak wielu z nas spędza je na miejscu. Po drugie, ja też pamiętam też takie wakacyjne wybory, choć oczywiście w innym zupełnie kontekście, w roku 2010 i tam chyba ta frekwencja też nie była wiele mniejsza, a w każdym razie w drugiej turze była większa niż w pierwszej. Więc ja nie spodziewam się, żeby tutaj wakacje aż tak bardzo tę frekwencję obniżyły, zwłaszcza, że temperatura polityczna, napięcie polityczne jest bardzo, bardzo, bardzo wysokie i myślę, że wielu wyborców będzie chciało jednak gdzieś przy urnach dać wyraz swojej oceny sytuacji politycznej.
Panie profesorze, pan wie dzisiaj, kto wygra te wybory?
To oczywiście nikt tego dzisiaj nie jest w stanie stwierdzić i myślę, że naprawdę jakkolwiek powtarzamy to często jak zaklęcie, to dziś to jest prawdą. Wszystko jest otwarte, wszystko ciągle jest w grze, każdy wynik jest możliwy. Ja bym powiedział tak, że 2 tygodnie temu zdecydowanie wydawało się, że faworytem jest pan prezydent Andrzej Duda, bo to za nim były twarde, bym powiedział, statystyki, twarde liczby. On zdecydowanie wygrywał w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, a tam mieszka, przypomnijmy, 15 milionów wyborców. On zdobył 8,5 prawie miliona głosów i potrzebował zaledwie, jak się wydaje, miliona głosów i to wydawało się w zasięgu ręki, zważywszy na elektorat Konfederacji czy PSL-u.
I po 2 tygodniach, tak już pan nie powie?
Miał dużo, dużo trudniejsze zadanie, ale te 2 tygodnie, wydaje się, pokazały, że Rafał Trzaskowski prowadził bardzo dynamiczną kampanię, że złapał w swoje żagle wyborcze 2 ważne emocje, które ewidentnie gdzieś unoszą się nad polskim społeczeństwem i wydaje mi się, że prezydenta Dudę dogonił. Czy go przegoni, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno ten dystans w znaczny sposób, że tak powiem, zniwelował.
A komu ta kampania poszła lepiej? To znaczy, kto popełnił mniej błędów w kampanii wyborczej?
Ja myślę, że jeden i drugi kandydat prowadzili kampanię dość ostrożną, choć to były zupełnie różne kampanie, bo Andrzej Duda grał, że tak powiem, do bazy, do wewnątrz, grał przede wszystkim o obudzenie własnego elektoratu, Rafał Trzaskowski próbował wychodzić na zewnątrz. To obydwaj jednak prowadzili tę kampanię dość, ja bym powiedział, tak ostrożnie, nawet momentami można powiedzieć trochę kunktatorsko. Jeśli bym widział jakąś porażkę, to zaskakująco obu kandydatów w tym samym miejscu. Ja myślę, że obaj kandydaci przegrali debaty, czy właściwie namiastkę debaty, czy brak debaty w Końskich. Pan prezydent Duda dlatego moim zdaniem przegrał w Końskich, że po pierwsze zgodził się uczestniczyć w takim przedstawieniu, które dość grubymi nićmi było szyte i to z daleka, prawda, wyglądało jak na taką imprezę dosyć jednostronną, ale też tam nie zabłysnął, mimo że grał na swoim boisku przed swoją publicznością, to mówiąc krótko, nie zabłysnął, co było widać. Z kolei Rafał Trzaskowski moim zdaniem miał niepowtarzalną szansę, żeby pójść tam, jak ktoś dzisiaj powiedział, do tej jaskini 2, żeby po prostu podjąć tą rękawicę i pokazać na takim zupełnie dla siebie niesprzyjającym gruncie charyzmat polityczny, odwagę, gotowość do brania na swoje barki trudnych sytuacji, czyli to, co jest zawsze przymiotem dobrego prezydenta. To oczywiście było ryzykowne, ale wydaje mi się, że stratą jest, że tego ryzyka Rafał Trzaskowski nie podjął. Natomiast jakiś takich ewidentnych wpadek skórek od banana, na których poślizgnąłby się któryś z kandydatów, ja nie dostrzegłem.
Panie profesorze, politycy nie tylko obiecują w tej kampanii wyborczej, ale też budują 2 wizje świata, przeciwstawne i jedna i druga strona mówi, że przed nami jest wybór cywilizacyjny i oczywiście każda ze stron tę cywilizację inaczej zupełnie opisuje. Jak pan widzi to starcie cywilizacji w tej kampanii wyborczej 2020 roku?
No, zacznijmy od tego, że oczywiście druga tura kampanii wyborczej to już nie jest czas na obietnice czy na takie, bym powiedział, polityczne rachuby.
Tylko na emocje, tylko które trzeba wywołać?
To jest czas emocji, prawda? To jest czas emocji. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby na ogół takimi negatywnymi emocjami poruszyć trzy grupy wyborców i zmienić trzy grupy wyborców, znaczy żeby trzy grupy wyborców zmieniły swoje dotychczasowe decyzje czy nastawienie. Po pierwsze oczywiście, żeby ci wyborcy, którzy w pierwszej turze głosowali na politykę A, B i C, zagłosowali na politykę X albo Y. Po drugie, żeby ci wyborcy, którzy nie zdecydowali się pójść w pierwszej turze do głosowania, jednak poszli. I po trzecie, tego wprost politycy mówią, ale w drugiej turze chodzi też o to, żeby negatywnymi emocjami jakby skłonić elektorat konkurentów, prawda, żeby nie szli głosować, prawda? To jest taki przekaz, na to, jeśli nie możesz na nas głosować, to przynajmniej w ogóle nie iść głosować. No i do tego są potrzebne emocje i do tego też są potrzebne te takie trochę niepokojące, jak pan redaktor zauważył, wizję walki cywilizacji. Ja bym to sprowadził raczej na opowieść o pewnych właśnie emocjach. I ja myślę, że Rafał Trzaskowski przede wszystkim gra na dwóch emocjach. Na emocji zmiany, czyli na takim narastającym przekonaniu w polskim społeczeństwie, że jednak ten podział polityczny, czy ten konflikt polityczny z roku 2005 między Platformą a PiS-em, że on się po prostu wyczerpuje, że staje się teraz bardziej archaiczny.
To co jest naprzeciwko tej emocji mamy dość? Jaką emocję proponuje Andrzej Duda?
Andrzej Duda proponuje jedną z najważniejszych ludzkich emocji, bezpieczeństwo, prawda? Andrzej Duda mówi, być może dobra zmiana nie była doskonała, ale dobra zmiana dała wam pewną stabilność, pewną przewidywalność i w tych trudnych, niepewnych czasach, kiedy na świecie dzieje się tyle sytuacji nieprzewidzianych, kiedy na świecie dzieje się tyle zła, kiedy tyle zagrożeń, prawda, nadchodzi także z tego zachodu. My chcemy dać wam bezpieczeństwo, spokój, stabilność, przewidywalność. I to jest spór, powiedział, tych dwóch emocji. To jest w związku z tym także bardzo, bardzo ciekawy w jakimś sensie egzamin dotyczący naszej tożsamości, prawda? Na ile jako społeczeństwo rzeczywiście dzisiaj bardziej potrzebujemy stabilności i takiego bym powiedział bezpieczeństwa właśnie, a na ile gotowi jesteśmy zaryzykować, na ile szukamy nowych rozwiązań, na ile bardziej dziś potrzebujemy wolności.
Egzamin,
o to będzie moim zdaniem przede wszystkim
w niedzielę chodziło. Dobrych wyborów wszystkim życzymy, ale rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl.
Dziękujemy. Pewne napięcie opadnie po wyborach, ale w polskiej polityce nadal będzie gorąco, tak mówił na naszej antenie politolog profesor Sławomir Sowiński z UKSW w Warszawie i podkreślał, że bez względu na to, kto wygra w obozie władzy, dojdzie do przetasowań. Ciąg dalsze rozmowy w sieci na Fakt o 18.30. Zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.